Gość dnia Radia Gdańsk.
Łączymy się z naszym studiem w Kościerzynie. Gościem dnia Radia Gdańsk jest wojewoda pomorski i kandydat do Senatu RP Dariusz Drelich. Rozmawia Grzegorz Armatowski.
Dzień dobry, witam. Dzień dobry, panie wojewodo.
Witam serdecznie. Witam wszystkich radiosłuchaczy i pozdrawiam z Kościerzyny.
Z pięknego miasta na Kaszubach.
Dokładnie. Zamglistego dzisiaj.
Tak jest. Wczoraj wydał pan decyzję z RIT dla drogi wojewódzkiej 221, bardzo ważnej drogi także dla mieszkańców Kościerzyny. Ta droga łączy Gdańsk przez Kolbudy Przywidz właśnie z Kościerzyną. To rozumiem, że to jest zielone światło dla tej inwestycji.
Tak, oczywiście to jest zezwolenie na realizację inwestycji drogowej. To jest pozwolenie na budowę ze specustawy. To daje możliwość inwestorowi tutaj w tym wypadku Zarząd Dróg Wojewódzkich, bo droga jest w gestii samorządu województwa i mam nadzieję, że te deklaracje, które usłyszeliśmy, że w tym roku będą ogłoszone przetargi, będzie to możliwe i że w przyszłym roku ruszy przebudowa tej drogi, bo tutaj nie mówimy o remoncie, tutaj mówimy o głębokiej przebudowie. Ta droga tego wymaga. Wiemy, że to jest droga, która jest w jednym z najgorszych stanów w województwie, jeżeli weźmiemy pod uwagę drogi wojewódzkie.
Tak, to prawda. No ja jechałem tą drogą dzisiaj rano. Na wielu odcinkach jest ograniczenie do 40 km/h, żeby po prostu nie uszkodzić sobie podwozia, bo to jest de facto jedna wielka dziura, no tak można powiedzieć.
Dokładnie, tam nie potrzeba ograniczeń wprowadzać, bo tam się po prostu nie da przejechać szybciej. To nie jest dobrze, bo droga w tym momencie jest niebezpieczna. Wiemy, że warunki atmosferyczne będą też zimą gorsze. To stwarza dużo niebezpieczeństw. To są również chodniki, to są te elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego dla pieszych, dla rowerzystów. Wiemy, że teraz ta droga jest jedną z najbardziej niebezpiecznych, a w sezonie bardzo, bardzo uczęszczana.
No dzisiaj widziałem dzieci, które szły poboczem bez kamizelki odblaskowej we mgle, no to po prostu dramat, no.
Mam nadzieję, że już to kwestia tylko czasu, że ta przebudowa już ruszy. Oczywiście to będą dodatkowe utrudnienia. Wiemy, że teraz już szczególnie wjechać od strony Kościerzyny do Gdańska jest bardzo trudno. Może być jeszcze trudniej niestety przez pewien czas przebudowy tej drogi. Wiemy, że na przebiegu tej drogi jest budowana obwodnica metropolitalna, węzeł w Lublewie. Od tego węzła w zasadzie zaczynają się korki, ale musimy do tego 25 roku jakoś funkcjonować i przyzwyczaić się do tego, że te utrudnienia są tylko chwilowe, ale za chwilę to się wszystko zmieni i te drogi nasze się odblokują, a 221 będzie przebudowana i będzie spełniała wszystkie nasze oczekiwania.
To będzie remont, w zasadzie przebudowa w 4 etapach.
Tak, bo to zadanie zostało podzielone na 4 odcinki. To pozwolenie dotyczy pierwszego odcinka od Jankowa do Kolbud 8-kilometrowego. Na pozostałe odcinki procedowanie trwa bardzo intensywnie. Jest uzupełnianie wniosków. Ja też prosiłem moje służby, żeby jak najszybciej z tymi wnioskami się uporać, jak najszybciej wydać zezwolenia, bo tu wiemy, że to warunkuje ogłoszenie przetargów.
Ostatnie lata dla Pomorza to jest dobry czas, jeżeli chodzi o rozbudowę infrastruktury drogowej.
Oczywiście nie było takiego czasu od, nie wiem, czy w historii powojennej Pomorza, ponieważ tutaj oprócz tych wielkich inwestycji, tak jak oddana trasa kaszubska, wcześniej przecież też dokończenie S7, bo to na Pomorzu było wielkie zadanie, ale trasa kaszubska 40 km, dodatkowe 120 km do granicy województwa, S6 cała w budowie. To jest trasa szybkiego ruchu. To oczywiście obwodnica metropolitalna, ponad 40 km z obwodnicą Żukowa. To dla mieszkańców Kościerzyny, dla powiatu kościerskiego dobra wiadomość, bo przecież przez Żukowo największy ruch w stronę Gdyni, w stronę Gdańska. I teraz już w Glinczu, już nie trzeba będzie przez te słynne dwa ronda w Żukowie przejeżdżać, tylko już w Glinczu można będzie zjechać na obwodnicę metropolitalną i właściwie w dowolne miejsce na terenie Trójmiasta dojechać. Wiemy, że obwodnica, która w tej chwili funkcjonuje, no trudno mówić, że tam ruch jest płynny, bo ona pobiła w ostatnich czasach wszelkie rekordy przepustowości.
No tak, no
policzona na, ja tylko podam taki przykład, policzona na 70 tysięcy na dobę pojazdów. W tym roku pobiła rekord, to było 117 tysięcy na dobę pojazdów, więc policzmy, jakie obciążenie jest tej drogi.
No i jeszcze jak wydarzy się jakaś kolizja, no to już jest komunikacyjny paraliż. A w Żukowie mamy taką sytuację, że tam jest droga 211, czyli dojazd od strony Kartuz, no i 20 dojazd od strony Kościerzyny. No i tam tworzą się korki już nie tylko w godzinach szczytu.
Tak, dokładnie. No to wiemy, że to po prostu wynika z tego, że jest zwiększenie ruchu. Jesteśmy coraz bogatsi, mamy więcej samochodów. Wystarczy popatrzeć na te statystyki, chociażby w powiecie kościerskim, że tu mamy nie wiem, czy nie więcej samochodów zarejestrowanych niż mieszkańców. Ja wiem, że to trzeba by tam rozpatrzeć, jakie są powody, bo tam jeszcze mogą być dodatkowe elementy. Natomiast to rzeczywiście powoduje, że te drogi trzeba przebudowywać, a oprócz tych najwyższego rzędu, tych szybkiego ruchu, to my mamy wielki sukces właśnie w remontach dróg powiatowych i gminnych, bo to są tysiące kilometrów. Tylko z funduszu drogowego to 1300 kilometrów. Z Polskiego Ładu drugie tyle. To są drogi, które zostały wyremontowane, przebudowane lub zbudowane na nowo, bo przecież wiemy, że wiele takich wniosków było, które były na drogach nawet osiedlowych, które były drogami szutrowymi. W tej chwili one są asfaltowe bądź z kostki, z chodnikami, z odwodnieniem, z oświetleniem, z kanałem technologicznym, z przebudową sieci, które się znajdowały, czyli woda, kanalizacja. Dlatego te inwestycje są drogie, bo to jest nadrabianie zaległości. Teraz jak przebudowujemy jakiś odcinek drogi, czasami to jest kilkaset metrów, czasami to jest 300 metrów, które kosztuje 3 miliony złotych. Dlatego, że tam jest tyle instalacji. To jest taki newralgiczny punkt, który pozostał, bo on był najdroższy. I w tej chwili tych inwestycji to są setki z programu drogowego, ale tak jak wiemy, to jeszcze przecież są przebudowywane drogi z Polskiego Ładu i to też jest mniej więcej z tych prawie 4 miliardów z Polskiego Ładu, to połowa to są drogi. Z funduszu drogowego wiadomo, to wszystkie zadania są, no tak, są i związane
mówią,
z drogami.
Co mówią samorządowcy, że gdyby nie to wsparcie, no to nie byłyby w stanie przeprowadzić inwestycji, no bo to jest jednak znaczący wkład.
Oczywiście bez szans, tak? Widzimy, jakie setki milionów, miliardy trzeba wybudować, żeby wybudować nową drogę, trzeba mieć, więc tutaj w funduszu drogowym to jest od 50 do 80%, ale z Polskiego Ładu, dlatego właśnie, to jest 95% dofinansowania z funduszy rządowych do budowy drogi. Bo wiemy, że te inwestycje są bardzo drogie, że w samorządach nadrabiamy wieloletnie z kilkudziesięciu lat zaległości i dlatego potrzeba w szybkim tempie je realizować. I teraz oprócz tych dróg takich właśnie osiedlowych, gminnych, to te inwestycje, tak jak chociażby w powiecie karsuskim, w tej chwili będzie realizowana najdroższa taka jedna inwestycja, to 17 milionów złotych dotacji do drogi powiatowej w gminie Sulęczyno na przykład. I to jest taka sytuacja, w której no, gmina Sulęczyno nawet nie jest w stanie się dołożyć do tych 5%, bo budżet nie pozwala, ale powiat się rozwija, mieszkańców przybywa, drogi są potrzebne i jeżeli popatrzymy w te liczby, to powiat kartuski z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg otrzymał ponad 100 milionów dotacji. W tej chwili te najważniejsze programy, Fundusz Drogowy, Polski Ład i FIL, bo był też Fundusz Inwestycji Lokalnych, taka tarcza antykowidowa, to razem w powiatach jest między 350 a 450 milionów złotych. To są same dotacje na te podstawowe zadania. To są pieniądze, bez których w ostatniej kadencji samorządu, bo tak to należy patrzeć, bo wiemy, że ta kadencja jest wydłużona. Ona już powinna się kończyć, ale w tej ostatniej pięcioletniej kadencji to wszyscy samorządowcy potwierdzają jednomyślnie, że tak wielu inwestycji w tak krótkim czasie nigdy nie było i że to jest najlepsza kadencja w zakresie realizowanych zadań inwestycyjnych w samorządach.
A powiat kartuski, a w zasadzie Kartuzy też mają powód do radości, bo zakończyła się rekultywacja 3 kartuskich jezior. Na ten cel wydano 61 milionów złotych z programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
Dokładnie tak i to są dodatkowe pieniądze, bo to są pieniądze, które nie, w tych podstawowych programach się nie mieszczą, ale pamiętajmy, Kartuzy to przecież przebudowa torów kolejowych 200 milionów złotych, to dworzec, to budowa obwodnicy, gdzie 50 milionów złotych, co jest dotacja rządowa, razem ta inwestycja 100 milionów złotych. To szkoła, chociażby szkoła numer 2, 28 milionów złotych inwestycja z wielką salą widowiskową dla mieszkańców również, bo to nie tylko dla szkoły. Tych inwestycji bardzo dużo, więc gdybyśmy tak podsumowali, to tylko miasto Kartuzy, to 500 milionów złotych inwestycji, które są w realizacji.
Panie wojewodo, o strażakach też pan pamięta. Ostatnio wręczaliście promesy na zakup sprzętu dla strażaków. To każda jednostka będzie sobie sama decydowała, na co wyda te 20 tysięcy złotych. W ciągu doszukałem się takich danych, że od 2016 roku pomorskie jednostki Straży Pożarnej dostały ponad 200 wozów gaśniczych.
Tak, rzeczywiście to jest tak, że 200 samochodów, nowych samochodów, które otrzymały jednostki ochotniczej Straży Pożarnej na terenie Pomorza. Do tego trzeba doliczyć 150, około 150, a może nawet więcej samochodów dla Państwowej Straży Pożarnej, więc to jest 350 nowych wozów bojowych dla Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej.
No tak, ale to jest też tak, że jak jednostka zawodowa dostaje wóz gaśniczy, to ten, który służył dotychczas, zostaje przekazany do jednostki OSP, więc de facto dwie korzyści.
Dokładnie tak jest, że jeden samochód dla PSP to wyposażenie w nowy sprzęt, który zastępuje używany, ale ten używany często w bardzo dobrym stanie możemy przekazać i to są samochody 12-15-letnie, które są oczekiwane w jednostkach OSP, ale oprócz samochodów, to są przecież nowe remizy. Wszystkie wnioski, które na Pomorzu samorządy złożyły na budowę nowej remizy, zostały w Polskim Ładzie zaakceptowane. Chociażby tu niedaleko w Karsinie. Piękna, nowa strażnica vis-a-vis Urzędu Gminy za ponad 3 miliony złotych. Do tego dodatkowy boks garażowy, gdzie będzie można kolejny sprzęt, bo wiem, że w tej chwili już w planie mamy tam zakup kłada. To jest jednostka, która potrzebuje takiego sprzętu, który właśnie sprawdzi szczególnie pożary w lasach. Trzeba wyjechać, sprawdzić dokładnie, zrobić rekonesans, rozpoznanie. Do tego są potrzebne również takie pojazdy, nie tylko te bojowe, które już jadą na akcje, ale również rozpoznawcze i takie również, w takie również wyposażamy. To są przecież łodzie, to są przyczepy, to są agregaty. No naprawdę straże pożarne, państwowa i ochotnicza, to ciągłe potrzeby, ciągłe unowocześnianie.
No właśnie, i to unowocześnianie ma pojawić się wkrótce, także jeżeli chodzi o łączność. Strażacy mają przejść na taki europejski standard radiowej łączności TETRA. Czym jest ten system?
Uzupełniamy w tej chwili ten system, który funkcjonuje.
No jako jest taki, testowany, prawda?
Już jaki system zapasowy. Myśmy już od 2 lat to przetestowali na poziomie zarządzania kryzysowego w wojewódzkim centrum. W tej chwili wyposażyliśmy już wszystkie powiatowe centrum zarządzania kryzysowego. Chcemy wyposażyć nie tylko stanowiska dowodzenia służb, ale właśnie powiatowe komendy, a najlepiej wszystkie jednostki, w tym OSP. To będzie system, który będzie umożliwiał koordynację i łączność między wszystkimi służbami, bo w tej chwili wyposażyliśmy inspekcję transportu drogowego, chcemy wyposażyć takie służby jak sanepid, jak nadzór budowlany, tak żeby w bezpiecznym radiowym systemie łączności, w tej chwili sprawdzonym na całym świecie, w takich krajach jak Niemcy, Włochy, to są systemy zarządzania, są oparte na tej łączności cyfrowej, TETRA. My to wprowadzamy na Pomorzu właśnie też dzięki temu, że mamy Espiriona, to jest spółka Energa S.A., teraz Orlen, która zainwestowała w niezależny system masztów. To jest też niezależne od zasilania. Dużo dłużej pracują te telefony po wyłączeniu w ogóle całego zasilania, więc również też to,
niezależne funkcjonowanie,
że ten system ma zasięg 20 kilometrów na morzu. Więc to jest jeszcze też ważne dla tych, którzy korzystają z atrakcji, chociażby jachty. Więc my mamy też łączność taką, która jest nie tylko na lądzie, ale i na morzu. Jest niezależna, jest sprawniejsza i jest w tej chwili. Chcemy ją jak najszybciej wdrażać, wprowadzać. Mam nadzieję, że nasze doświadczenia też będą wykorzystane w Polsce, bo też przecież wiemy, że są prace nad tym, żeby służby integrować w zakresie łączności, żeby ją udowocześniać. Łączność jest tym jednym z najważniejszych elementów szybkiego, skutecznego działania w przypadku kryzysu.
A jak ta łączność była potrzebna? Przekonaliśmy się chociażby w 2017 roku po nawałnicy tutaj na Kaszubach. Wtedy sieci telefonii komórkowej nie działały. Były problemy z dostępem do energii elektrycznej, no a taka łączność, strażacy taką łączność mieli zapewnioną. No i na koniec, panie wojewodo, no kończy się kadencja. 15 października wybory do parlamentarne. Pan jest wojewodą od 8 grudnia 2015 roku, czyli prawie 8 lat, a teraz pan postanowił kandydować do Senatu. Dlaczego?
Tak, to nie była łatwa decyzja. To jest decyzja, która wynika też z tych 8 lat doświadczeń, z tego, co tutaj udało się zrobić na Pomorzu. Myślę, że to ważne jest, żeby kontynuować. To jest taki moment, w którym to, co udało się zrobić, to, że te 8 ostatnich lat to był przełom przełom, jeżeli chodzi o tempo rozwoju, o te inwestycje infrastrukturalne. Przecież to oprócz tych lokalnych, tych, które czujemy tak na co dzień, widzimy te tabliczki, to są przecież wielkie inwestycje w porty, to są wielkie inwestycje w energetykę, począwszy od elektrowni na morzu, atomowej, sieci energetycznych, to 8 miliardów złotych tylko na Pomorzu, sieci energetyczne. Więc to wszystko trzeba kontynuować. Właściwie to nie jest takie łatwe zadanie, żeby teraz realizować te rozpoczęte inwestycje. Myślę, że na poziomie parlamentarnym trzeba też pilnować tego, żeby niczego nie popsuć, a Senat moim zdaniem jest tym, tą izbą parlamentu, która w ostatniej kadencji niestety zawiodła.
Dziękuję bardzo za rozmowę i wizytę w studiu w Kościerzynie. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pozdrawiam wszystkich.
Gość dnia. Radia Gdańsk.